Jak użytkownicy TikToka tworzą własny kod językowy? W jaki nieoczywisty sposób TikTok wpływa na różne branże oraz dziedziny życia? A także czy TikToka można uznać za najbardziej autentyczne medium? Na te i inne pytania szukamy dziś odpowiedzi w rozmowie z doktorem Karolem Jachymkiem, filmoznawcą i kulturoznawcą na Uniwersytecie SWPS. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Słuchasz podcastu z cyklu Rozmowy Kulturalne, realizowanego w ramach Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS. Wraz z zaproszonymi gośćmi omawiamy przeróżne, ale zawsze ciekawe elementy otaczającej nas kultury. Więcej merytorycznych materiałów znajdziesz na stronie kultura.swps.pl oraz na kanałach multimedialnych projektu na YouTubie i Spotify. Zapraszam! Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że spotykamy się po raz kolejny i tym razem porozmawiamy o platformie, która bardzo mocno namieszała w ostatnich latach, której można powiedzieć, że pomogła pandemia, jeśli pandemia komukolwiek mogła w czymkolwiek pomóc, a mowa oczywiście o TikToku. Powiedz mi, czy na co dzień jesteś aktywnym czy biernym użytkownikiem TikToka? Czy jesteś typem podglądacza tego, co się dzieje, czy może też sam coś publikujesz?
Spodziewałem się tego pytania, ono rzeczywiście jest takim pytaniem dyskomfortowo obnażającym, dlatego że rzeczywiście jestem osobą, która zajmuje się TikTokiem, też nazwijmy to profesjonalnie, w tym sensie rzeczywiście omawiam, patrzę, widzę, rozumiem trendy i tak dalej, ale rzeczywiście jestem podglądaczem, czyli jestem to, może jako typowy badacz, prawda, jako typowa osoba, która zajmuje się tego typu mediami w taki naukowy sposób. Rzeczywiście jestem podglądaczem, ale żeby tutaj od razu wkupić się też w łaski osób słuchających, prawda, które w tym momencie mogą powiedzieć, jak to nie kręci filmików, ja oczywiście powiem, jeszcze nie kręcę, ale żeby wkupić się w łaski, powiem, że jestem rzeczywiście osobą, tutaj znowu głos mi zatrzymał się, bo chciałem użyć słowa uzależnioną, ale tak, TikTok jest rzeczywiście takim medium, którym zajmuję się całościowo, o tak to ujmę.
A to pięknie można w ten sposób przykryć swoje uzależnienie do aplikacji w celach badawczych.
Ja jeszcze powiem, szanowni państwo, i tobie też powiem, tak, to jest absolutna prawda, kiedy wpadam w TikToka i rzeczywiście śledzę konta, najnowsze trendy i to, co się w tym TikToku dzieje. Ja zawsze sobie mówię, że robię badania, to jest klasyczna perspektywa, ale usprawiedliwia mnie też w tym mój smartfon, szanowni państwo, który czas korzystania z TikToka wlicza do czasu spędzonego na kreatywność, więc jestem podwójnie tutaj, prawda, ubezpieczony.
Myślę, że tą złotą radę wiele osób wykorzysta. Ja też mam podobnie, zawsze mówię, że ja pracuję w ten sposób, nie robię badań, pracuję, właśnie szukam inspiracji. I niejednokrotnie trzeba przyznać, że TikTok takie inspiracje podsuwa. I dzisiaj tak naprawdę o tym porozmawiamy w czasie naszej rozmowy, czyli o sposobach, w jaki TikTok wpływa na nasze życie w taki sposób bardzo namacalny, że my przeglądamy sobie jakieś wirtualne filmiki, a jednocześnie to realnie wpływa na nasze życie, na różne dziedziny i nawet przemysły. I do tego za chwilkę dojdziemy. Ale w takim razie powiedz mi, czy jako już taki stały użytkownik TikToka, zauważyłeś jakieś znaczące zmiany na przestrzeni może ostatniego roku, dwóch lat?
Znaczy na pewno w ogóle myślę, TikTok jest takim medium, w którym te zmiany widać dynamicznie. I ja zresztą bardzo często powtarzam to osobom, na przykład, które uczestniczyły w moich szkoleniach czy jakichś warsztatach, bo tak jak wspomniałem, tak jak mówiłem, ja TikTokiem zajmuję się profesjonalnie po pierwsze w takiej perspektywie komunikacji, po drugie też w takiej perspektywie edukacji i budowania między innymi, prawda, jakiegoś międzygeneracyjnego flow czy porozumienia, ale rzeczywiście akurat w kontekście TikToka, to jest oczywiście prawidłowo charakterystyczne dla wszystkich social mediów, ale osobom, które uczestniczyły, prawda, rok temu w moich szkoleniach dotyczących TikToka, cały czas mówię, że ta wiedza, którą zdobyły wtedy, jest absolutnie nieaktualna, choć może absolutnie nieaktualna, to jest za dużo powiedziane, bo prawda, pewne stałe dla TikToka są charakterystyczne. I nie mówię też nawet o tym, z czego TikTok jest, prawda, najbardziej znany, czyli z tej prędkości przepływów treści, trendów, prawda, pewnych tematów, które są w danym momencie widzialnej na topie, ale rzeczywiście myślę, zmienia się po pierwsze energia TikToka i to, czym ten TikTok był. I myślę, że to jest teraz bardzo, bardzo widoczne i też bardzo, bardzo istotne, zwłaszcza kiedy na przykład mówimy o jakimś międzypokoleniowym działaniu. Nie mówiąc też o tym, że w związku z tym, że zmiany w obrębie TikToka i nie tylko TikToka rzeczywiście tak silnie wpływają na inne media, TikTok też zmienia się pod względem tego, jak wygląda, prawda? I ten najczęstszy stereotyp dotyczący TikToka, jestem głęboko przekonany, że jeżeli nie mamy osób, prawda, które jakoś, tak jak ja, kreatywnie, codziennie, prawda, korzystają po to, żeby dowiadywać się wielu nowych rzeczy, albo ty, prawda, to rzeczywiście bardzo często myśli się o TikToku jako o takim narzędziu, gdzie można kręcić czy tworzyć jakieś mikro tylko, prawda, materiały. Te rzeczywiście są najczęściej oglądane, najczęściej konsumowane, ale ta konkurencja sieci, prawda, mediów społecznościowych i to, jak one na siebie wzajemnie wpływają, spowodowała, że rzeczywiście TikTok też zmienia się pod tym względem. Czyli ten materiał, który może być umieszczony na TikToku, jest teraz znacznie, znacznie dłuższy, łącznie z tym, że można wgrywać 10-minutowe filmiki. Więc ten pejzaż rzeczywiście zmienia się bardzo i myślę, TikTok coraz bardziej się oswaja i traci taką swoją... Chociaż w dalszym ciągu myślenie o TikToku jest myśleniem ambiwalentnym, ale traci taką złą renomę albo dziwną renomę, która wokół TikToka długo funkcjonowała.
Myślę nawet, że można powiedzieć, że to było takie infantylne traktowanie tej aplikacji i to jak najbardziej się zmienia. Chociaż dalej nawet to jest kolejna rzecz, która czasem krąży na TikToku w formie takiego wyśmiewania. Jest grupa ludzi, którzy mówi, że TikTok to zło i jednocześnie ogląda te TikToki w ramach Reelsów. Także to dalej będą nieprzekonani. Ale powiedziałeś o tej dłuższej formie, co myślę, że też w perspektywie innych aplikacji, innych mediów, do których mamy dostęp, to dalej się wydaje taka mikroforma, bo ja z 10-minutowym filmem na TikToku się jeszcze nie spotkałam. Najdłuższy, jaki widziałam i chyba też ja jeszcze mogę nagrywać, to są 3-minutowe. Przy czym na skalę TikToka to jest strasznie długie i chyba faktycznie niewiele osób jest w stanie w tym momencie takie treści skonsumować, co też jest o tyle ciekawe i to jest właśnie ten wpływ TikToka na nasze życie, że wydaje mi się, TikTok bardzo obniżył nasz próg cierpliwości.
Ja nie wiem, czy obniżył nasz próg cierpliwości. Znaczy ja, skoro już dokonałem, prawda, outingu i powiedziałem, że jestem, prawda, hard userem TikToka w kontekście kreatywności i realizowania badań na tym TikToku. I rzeczywiście o TikToku możemy, z drugiej strony rzeczywiście ja staram się w związku z tym, że mam tę perspektywę, którą już parokrotnie podkreślałem, taką perspektywę komunikacji międzygeneracyjnej, więc ja rzeczywiście na różnego rodzaju praktyki medialne, które przypisywane są albo uznawane są za charakterystyczne, prawda, dla, nie wiem, młodych osób, Gen Z, Gen Alpha, chociaż rzeczywiście to dzielenie jest bardzo problematyczne, staram się patrzeć, nie chcę użyć słowa w empatyczny sposób, bo to słowo empatyczne bardzo często też przykrywa moją świadomość różnego rodzaju negatywnych zjawisk. A jak wiemy, TikTok rzeczywiście, prawda, był pełen i w dalszym ciągu jest, prawda, pewnych działań patologicznych i rzeczywiście pewien status TikToka w dalszym ciągu nie jest wyjaśniony w kontekście danych, prawda, i tego, co się z nimi dzieje. Ale wiesz co, ja na tę krótkość TikToka oczywiście absolutnie zgadzam się z tobą, że jest to pewien game changer i wskazuje dwie takie rzeczy w praktykach komunikacyjnych, które też w takim kontekście komunikacji międzygeneracyjnej dla mnie są istotne. Czyli rzeczywiście ten rodzaj przepływu treści, jaki wygenerował czy generuje TikTok. Z drugiej strony w ogóle sposoby narracji charakterystyczne dla gier cyfrowych. To są dla mnie dwie rzeczy, które być może mogą prowadzić do tego, że jeżeli ich nie rozumiemy albo nie jesteśmy w nich, nawet nie mówię, żebyśmy byli zanurzeni, prawda, tak jak ja czy tak jak ty, ale nie jesteśmy w stanie jakoś empatycznie się im przyjrzeć, to rzeczywiście być może ta komunikacja pomiędzygeneracyjna jest teraz bardziej trudna. Ale ja, słuchaj, bardzo lubię patrzeć na to tempo TikToka jako... Bo zobacz, bo możemy, tak jak ty powiedziałaś, mówić o tym, że szybko, że, prawda, nauczył i tak dalej, a ja mówię... Nauczył nas skrótowości, nauczył nas robienia puenty, nauczył nas takiego... Zobacz, ile ja gadam teraz. tej mojej wypowiedzi. Gdybym ja to zrobił na TikToku, no to wszyscy by się wyłączyli, prawda? Osoby, które są teraz na webinarze, no są przyzwyczajone, że jednak, prawda, ekspert trochę sobie pogada, nie? Ale zobacz, gdybym kręcił ten film na TikToka, to musiałbym wyciągnąć esencję, musiałbym to podać, prawda, w odpowiedni sposób, w odpowiednim rytmie. I być może teraz, prawda, przemawia przeze mnie najbardziej edukator albo osoba, która patrzy na ten potencjał TikToka, ale dla mnie to jest jednak ogromna siła też, chociaż zdaję sobie sprawę, prawda, z jakichś negatywnych konsekwencji tego, co w ogóle, prawda, TikTok zrobił z jakimś przekazem, komunikatem, w tym reklamowym, prawda? To jest rzeczywiście według mnie całkiem spora zmiana.
Zgadzam się, że to oczywiście ma swoje plusy i minusy i takie do brzegu, jakby powiedzieć to tak potocznie, jest dobre. Bo w tych czasach, kiedy no nie tylko na TikToku jest dużo treści, ale z każdej strony dużo bodźców do nas dochodzi, czy to YouTube, czy to podcasty, czy to telewizja, czy nawet, nie wiem, komunikaty w metrze, to tych bodźców jest bardzo dużo, więc jeśli ktoś chce do nas trafić z przekazem, to jak najbardziej musi tą treść skondensować, ale zarazem właśnie ciekawe dla mnie jest to, że ja nagrałam jednego TikToka, który powiedzmy, że się rozgadałam, chociaż przy nagrywaniu dwugodzinnych podcastów to dalej jest nic, a mianowicie ten TikTok trwał 1,5 minuty i on trwał tyle, ponieważ to było już tak zwane story time i chciałam pewną historię przekazać w taki sposób, trochę budowanie napięcia z opóźnioną puentą i z jednej strony spotkało się to z bardzo pozytywnym odbiorem, ale pojawił się jeden komentarz pod tytułem: mogłaś to powiedzieć w jednym zdaniu. I oczywiście, że mogłam to powiedzieć w jednym zdaniu, ale uważam, że charakteru i pewnej takiej wartości dodanej dodawało to, że właśnie dłużej o tym opowiadałam i trochę tworzyłam historię, taki powiedzmy storytelling. Także zdecydowanie można to, na to patrzeć z jednej i z drugiej strony. Ale ciekawa jestem w kontekście komunikacji, skoro od tego zaczęliśmy, od tych zmian, jak postrzegasz taki TikTokowy kod językowy, czyli użytkownicy TikToka w tym momencie doskonale wiedzą, co mamy na myśli, mówiąc good soup, I'm Joseph Mourinho i tak dalej. I tego jest całkiem sporo i w pewnym momencie, jak się już siedzi na tym TikToku, to te dźwięki, które tyle razy bardzo krótkie powtórzyły się w czasie przeglądania, później siedzą w naszej głowie i wchodzą do tego języka potocznego. Jak na to patrzysz właśnie z takiego naukowego punktu widzenia? Bo na pewno w przypadku YouTube'a też takie rzeczy się działy, ale 18, powiedzmy, z takich bardzo starych. Natomiast tego chyba teraz jest więcej i jest to bardziej międzynarodowe.
Tak, tego jest więcej, to jest międzynarodowe, choć oczywiście są też trendy, prawda, czy są też zjawiska, które są lokalne, czy w ogóle grupowe. Ja rzeczywiście znowu na ten proces lubię patrzeć w taką, no wiem, że w ogóle nie powinienem artykułować, prawda, tutaj perspektywy, czyli czy analizować te działania, prawda, w taki sposób obiektywny. Ale pamiętam kiedyś, to nasze pierwsze spotkanie, w ramach którego, prawda, prowadziliśmy strefę kultur, ty prowadziłaś strefę kultur, ja byłem gościem, dotyczyło memów. I dla mnie rzeczywiście TikTok, znowu to nie jest absolutnie odkrywcze, jest takim memem podniesionym do potęgi. I mówiąc mem, szanowni państwo, nie mówię tutaj o jakimś być może humorystycznej energii, czy humorystycznym vibe TikToka, gdyż szczerze powiedziawszy, jest to jedna z tych kwestii problematycznych, kiedy używamy TikToka i na przykład staramy się zbudować kanał na TikToku. Myśląc o tym, że kanał na TikToku musi, prawda, być tylko zabawny, żartobliwy, memiczny, prawda, i jakby bardzo osadzony na tych najśmieszniejszych trendach, prawda, które dzieją się wokół nas, co jest rzeczywiście absolutny błąd. Ten TikTok też dojrzewa pod tym względem, choć rzeczywiście, jak mówią różnego rodzaju raporty, po TikToka sięgamy po to, żeby się odstresować, po TikToka sięgamy po to, żeby, prawda, zobaczyć coś, co jest, użyję tego słowa, pozytywne, mając oczywiście w świadomości te negatywne kwestie związane z TikTokiem, ale mówiąc mem, mam na myśli tempo, szybkość i taką wirusowość, prawda, tego, co się na TikToku dzieje. I znowu schodząc na ten obszar komunikacji albo praktyk komunikacyjnych młodych osób, zwłaszcza kiedy konfrontuję TikToka, dlatego że, szanowni państwo, przyznam się, zająłem się też TikTokiem w kontekście mówienia o kulturze młodzieżowej, dlatego że ten TikTok w środowisku nauczycieli, rodziców, instytucji w dalszym ciągu jest medium podejrzanym, chociaż tak jak słusznie zauważyłaś, oswojonym przez Reelsy, co jest jakimś absolutnym paradoksem, albo YouTube Shorts, które prawda, czerpią z tego samego zasobu. Ja zresztą nie wiem, czy powinienem to powiedzieć, ale bardzo często patrzę na Reelsy jako na takiego TikToka dla osób, które nie odważyły się wejść na TikToka, ale ze względu na to, że te Reelsy są na oswojonej przestrzeni Instagrama, podchodzą z taką większą śmiałością do tego, żeby stosować, żeby tworzyć. I rzeczywiście niekiedy wychodzą dosyć zaskakujące kombinacje, kiedy prawda, osoby nieznające kodu wpadają prawda, w ten świat twórczości na Reelsach. Ale rzeczywiście bardzo lubię patrzeć na tę energię, to tempo, te nieustająco zmieniające się kody językowe, ale nie tylko językowe, prawda? Dlatego, że proszę zobaczyć, kiedy mówimy, czy mówiliśmy w kontekście memów, prawda, to mówiliśmy o jakimś gatunku, który jest obrazkiem, prawda, z podpisem, oczywiście rozpraszaliśmy to zjawisko wówczas, ale TikTok spowodował, że do takiego obiegu weszły konwencje, weszły dźwięki, weszły jakieś filtry, prawda, które cieszą się w tym momencie popularnością, które można w jakiś sposób wykorzystać, prawda, weszły dźwięki popkulturowe i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście stały się jakąś taką przestrzenią, nie chcę powiedzieć budowania wspólnoty, choć też, ale jakiegoś takiego wspólnego kodu, który natychmiast staje się zrozumiały. I ja rzeczywiście na te praktyki językowe i praktyki medialne, które są charakterystyczne dla TikToka, lubię znowu patrzeć jako na niesamowicie twórczy proces jakiegoś języka, nie chcę użyć generacyjnego, dlatego że to słowo generacyjne też być może w kontekście takiego doświadczenia medialnego, tak rozumiane słowo generacyjne, prawda? Czyli osoby urodzone w konkretnym roku, mającym prawda, jakieś doświadczenia wspólne, rzeczywiście być może nie jest do końca na miejscu, ale w istocie to co w TikToku mnie szalenie fascynuje, to po pierwsze ta cyrkularność treści, to, że rzeczywiście to tempo zmieniających się kodów, punktów odniesienia, tak naprawdę, szanowni państwo, wymaga ogromnych kompetencji kulturowych, żebyśmy my mogli być na bieżąco. Prawda? I oczywiście znowu możemy tutaj postawić zarzut, prawda? Do tego, co powiedziałaś, nawiązując do tego, co powiedziałaś w tym wcześniejszym pytaniu. Czyli, że ten TikTok trochę zaśmieca, w tym sensie, że jest szybki, że to są przekazy, które my bardzo szybko też zapominamy. On wymaga, prawda, bardzo konkretnego tempa. Ale z drugiej strony ja na te rotowanie, nawet nie wiem jak określić, prawda, przepływanie treści, patrzę rzeczywiście jako na z takiej perspektywy konieczności posiadania wielu umiejętności, żeby być na bieżąco z pewnym kodem, pewnym znakiem, pewnym nie wiem, symbolem i tak dalej. I tak dalej. I znowu teraz, tak jak sami państwo widzą, ja w czasie tych moich wypowiedzi zmieniam rolę. Jak jestem naukowcem, raz jestem użytkownikiem, raz jestem kimś, prawda? Teraz znowu, szanowni państwo, wejdę w moją rolę edukatora, też zajmującego się taką komunikacją międzygeneracyjną. Zwłaszcza to jest widoczne, kiedy pracuję z jakimiś młodszymi grupami wiekowymi, które, kiedy wchodzę w ich świat i właśnie widzę, jak pełen on jest różnego rodzaju odniesień, prawda? Słów, kodów, które pojawiły się na TikToku, ja za każdym razem czuję się troszkę jako taki intrus, który patrzy z zewnątrz, bo ci młodzi ludzie nie wiedzą, że ja wiem, bo to rzeczywiście prawda, stary człowiek jak ja, rozumiejący prawda, tego rodzaju kody w takim kontekście edukacyjnym być może nie jest czymś bardzo, 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 bardzo codziennym. Ale tak, ta perspektywa patrzenia na te procesy, które w TikToku zachodzą, choć rzeczywiście możemy na to spojrzeć w tej perspektywie negatywnej, wydaje mi się najbardziej interesująca. Czyli jakby jeszcze rozwijając ten wątek, na TikToka w ogóle możemy popatrzeć jako na takie narzędzie, które ma niesamowicie niski próg wejścia, prawda? A które rzeczywiście pozwala nam też, tak jak dobre memy, na ekspresję, prawda, jakiegoś poglądu, jakiegoś, nie wiem, stylu życia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale fascynujące jest to, jak rzeczywiście TikTok przeorał, prawda, tę naszą codzienną komunikację, jak wprowadził, prawda, wiele popkulturowych wątków, które stały się jakimś dosyć istotnym punktem odniesienia.
W czasie twojej wypowiedzi pojawiło mi się w głowie kilka takich punktów zaczepienia, począwszy od Reelsów, że może to jest kwestia algorytmu mojego na Instagramie, ale ja postrzegam Reelsy bardziej jako przedłużenie Instagrama, że to są ładne na przykład daily vlogi albo jakieś stylizacje. Nie zdarzyło mi się, żeby Instagram podsunął mi jakieś, w cudzysłowie, śmieszki, mimo że takie konto obserwuję, więc to nie jest tylko kwestia na podstawie czego miałby mi to podsunąć. Także dalej myślę, że jednak Reelsy to nie do końca nawet kontentem jest TikTok.
Wiesz co, ja mówiłem troszkę o czymś innym, czyli ja nie mówiłem o tym, że Reelsy są TikTokiem na Instagramie, tylko mówiłem, o tym, słuchaj, że Reelsy dla wielu osób stały się też takim debiutem w kontekście tworzenia kontentu czy ekspresji za pomocą czegoś, co, prawda, do tego momentu było przede wszystkim charakterystyczne dla TikToka, choć oczywiście znowu jest to uproszczenie, szanowni państwo, prawda? Bo TikTok też nie wziął się znikąd, prawda? Moglibyśmy zmienić Vine'a, prawda, Musical.ly, które zostało wchłonięte i tak dalej, i tak dalej.
Ale ewidentnie no, Reelsy sprawiły, że Instagram głośno powiedział, nie chcę być więcej już platformą do ładnych zdjęć, chcę teraz być platformą do ładnych i nieładnych wideo, także ta zmiana jest ewidentnie widoczna, natomiast czas nas nagli, to pójdę dalej z tematem. Druga rzecz, która mi się pojawiła w głowie, to, że fajnie, że przytoczyłeś naszą pierwszą rozmowę, która miała miejsce w lutym 2020 roku, dokładnie przed wybuchem pandemii. I pamiętam, że wtedy pytanie na czacie, które się pojawiło, dotyczyło memów dźwiękowych. I my...
Ja też je totalnie pamiętam.
Tak, i że my wtedy trochę ten temat tak pominęliśmy, bo ja pamiętam memy dźwiękowe trochę, znaczy mogłam się odnieść w kontekście na przykład podcastów, które tworzę, że czasem coś tam wrzucam, natomiast to nie było takie powszechne, a dzisiaj to moglibyśmy otworzyć zupełnie inny wątek, bo teraz dużo jest tych memów dźwiękowych, czyli tych takich komunikatów.
Jeżeli na to spojrzymy z tej perspektywy, prawda, to proszę zobaczyć, jak, no, użyję kolokwializmu, prawda, ten sposób komunikacji, nie chcę powiedzieć, że TikTok przeorał, ale ten sposób komunikacji przeorał w ogóle taką naszą perspektywę, nie? W tym sensie, jak wiele teraz, prawda, pewnego rodzaju haków pamięciowych, prawda, pewnego rodzaju memów w rozumieniu być może memetyki, prawda, czyli takich obiektów, które infekują nasz umysł, ten TikTok generuje, prawda? I ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę i być może nawet w czasie tego webinaru ja jestem dużo bardziej w podwójnej roli niż zazwyczaj, bo zazwyczaj ja jestem w takiej roli TikTok jest super, prawda? Ja tutaj co chwilę robię też takie wycofanie, bo zdaję sobie sprawę z takiej ambiwalencji, prawda, tych procesów, o których mówię. Ale chyba to moje myślenie TikTok jest super wynika z tego, że rzeczywiście ta zmiana komunikacyjna jest bardzo, bardzo widzialna i ona rzeczywiście dzieje się na naszych oczach i w ogóle takie badanie czy patrzenie na TikToka jako na pewne narzędzie też jest bardzo fascynujące, bo tak jak powiedziałem, to jest narzędzie, które bardzo dynamicznie się zmienia. Też w kontekście, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, grup odbiorców i odbiorczyń i rzeczywiście mitem jest na przykład, że TikTok jest skierowany, prawda, do młodych osób. Badania tego aż tak bardzo nie potwierdzają.
Tak, no ewoluował, natomiast ja myślę, że to jak się ocenia TikToka też w dużej mierze zależy od tego, po jakiej stronie TikToka jesteśmy, czyli jak nas algorytm skategoryzował. Ale jeszcze odnośnie do tego kodu, to dla mnie jest na przykład fascynujące to, że nagle tyle ludzi z różnych zakątków świata potrafi to coś nowego nagrać do tego dźwięku i to jest spójne i też to było takie moje odkrycie bardzo dziwne, jak na, nie wiem, 25-latkę wówczas, że dzięki TikTokowi ja pierwszy raz widzę tyle ludzi i rozumiem, jak bardzo wiele rzeczy nas łączy, że to są te momenty, kiedy ktoś mówi przykład, bo na przykładach najłatwiej operować. Pamiętam, jak pojawił mi się TikTok, kiedy ktoś mówi, nie wiem dlaczego, ale to było dla mnie strasznie krępujące, kiedy podczas ćwiczeń, kiedy ćwiczyłem w pokoju, ktoś wszedł do mojego pokoju. I ja myślę, naprawdę nie tylko ja tak miałam, że jak mama wyszła do pokoju, kiedy ćwiczyłam, to było mi jakoś głupio. I jest mnóstwo takich rzeczy, kiedy nagle się okazuje, że to był akurat przykład z Polski, ale gdzie osoba z drugiego zakątka świata mówi mi, że ma tak samo. A żadna dotychczas aplikacja nie dawała mi dostępu do takiej liczby ludzi, bo zazwyczaj na przykład na Instagramie wydaje mi się, że rzadziej się odkrywa, w sensie wchodzi zakładkę odkrywa i tylko bardziej podgląda się ludzi, których się zna, i podobnie jest z YouTube'em. Ty już musisz kliknąć i podjąć to działanie, a tutaj ci ludzie sami do ciebie przychodzą i to mi pokazało, jak jesteśmy zarazem różni, jak jesteśmy wyjątkowi, a zarazem jak wiele nas łączy. I to też jest dla mnie taka cecha TikToka.
Oczywiście oni sami nie przychodzą, prawda? Pamiętajmy o tym, że algorytmy i to, co nam TikTok podsuwa, rzeczywiście no jest bardzo do nas dopasowane. Ja zresztą śmiem twierdzić, rzeczywiście algorytmy TikToka są bardzo, bardzo, bardzo precyzyjne. Ja nawet od pewnego czasu już nie pokazuję TikToka mojego prywatnego na żadnym spotkaniu, na żadnym warsztacie.
Może się to dużo dowiedzieć.
Bardzo. Znaczy tak, rzeczywiście ja zostałem przez TikToka zdiagnozowany absolutnie, że tak to ujmę. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo pamiętasz, skoro już nawiązujemy do tej naszej pierwszej rozmowy, to samo mówiliśmy wtedy o memach, nie? Czyli że memy stają się takim językiem, za pomocą którego można też wyrazić, prawda, coś, co jest wspólnotowe. W różny zresztą sposób, prawda, bo o memach rzeczywiście możemy mówić jako o pewnym komentarzu rzeczywistości, tak jak ty powiedziałaś, nie? Czyli że wejdzie ktoś do pokoju, ja tego nie lubię. O memach, mówię tutaj memy znowu dosyć szeroko, prawda, mając na myśli też treści na TikToku. Można też patrzeć jako na nie wiem, memy polityczne, które komentują rzeczywistość, prawda, i na przykład memy dotyczące wojny w Ukrainie, prawda, które też mają bardzo, bardzo taką ciekawą funkcję. Ale to, co słuchajcie w TikToku, wydaje mi się jeszcze bardziej interesujące, to jest takie nawiązanie do artykułu, który napisał Boże, Michał Radomir Wiśniewski, o ile mnie pamięć nie myli, to jest artykuł, który był swego czasu na stronach Dwutygodnika opublikowany i nie pamiętam jego tytułu, ale ten tytuł ja trochę sparafrazuję, to było to nie o nas, to nie dla nas, nie o nas, coś w tym stylu. I rzeczywiście to był artykuł dotyczący TikToka jako po pierwsze medium generacyjnego. Powiedziałem, że to nie jest do końca prawda, chociaż rzeczywiście ta najsilniejsza grupa na TikToku to są osoby zależne od badań 16-24, 19-29, ale tak naprawdę osób powyżej 24 roku życia jest na TikToku całkiem, całkiem sporo i zresztą w czasie pandemii widać taki pik osób starszych. Ta pandemia rzeczywiście była też takim game changerem używania TikToka i patrzenia na to, co się tam dzieje, ale ten artykuł, wracając do sedna, mówię nie TikTokowo, prawda, długo. Wracając do sedna, on jest bardzo interesujący, bo on, szanowni państwo, pokazuje też TikToka, użyje takiej metafory okno na świat. To absolutnie nie jest okno i absolutnie nie jest okno na świat, bo tak jak powiedziałem, jesteśmy zamknięci, prawda, w pewnych bańkach. Ale nawiązując do tego, co ty powiedziałaś, TikTok jest zupełnie niesamowity, bo wpuszcza nas nie tylko do tych ludzi, prawda, do których ty nagle masz dostęp, bo ty tak naprawdę też nie masz tego dostępu, prawda? Bo oni tylko gdzieś migają w twoim życiu. Ty, prawda, wchodzisz z nimi w jakąś relację, czując, prawda, jakiś związek do treści, którą stworzyli, niekoniecznie, prawda, nawiązuje jeszcze relacje później. Ale szanowni państwo, TikTok pokazał nam mieszkania, domy, wnętrza, style życia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie to jest rzeczywiście ogromna, ogromna, ogromna zmiana. Bo być może znowu włącza mi się ta perspektywa edukatorska, prawda? Ja bardzo często mówię nauczycielom i nauczycielkom, edukatorom, edukatorkom, instytucjom, żeby też w tym kontekście popatrzyli na TikToka, czyli takie medium, które pokazuje nam coś, co oczywiście ci młodzi ludzie na przykład, prawda, chcą nam pokazać, ale rzeczywiście myślę, TikTok jest medium, które bardzo wiele unaoczniło, co rzeczywiście niesie ze sobą tyle samo zagrożeń, prawda, co szans, ale rzeczywiście ta, użyję może tego sformułowania, taka pseudoprywatność czy pseudoautentyzm, który w tym TikToku też jest bardzo silnie zaakcentowany i jest znowu jakimś aspektem tego medium, który wydaje mi się no czymś wartym obserwacji, czy wartym jakiegoś szerszego namysłu.
Czas niepokojąco ucieka. Ucieka tak szybko jak na TikToku, więc to jest w ogóle magia naszej rozmowy. Także teraz pytanie, które pojawiło się na czacie. Czy TikToka można uznać za najbardziej autentyczne social media?
I tutaj głęboki wdech.
Okej, okay, let's go.
Nawet nie. Głęboki wdech będący jednocześnie wycofaniem, prawda? Dlatego, że ja chyba nie chciałbym nie chciałbym w ten sposób określać, prawda, całego medium w kontekście jakiejś specyfiki, prawda? Czyli nie chciałbym mówić, że YouTube, nie wiem, YouTube jest twórczy, TikTok jest kreatywny, Instagram służy, nie wiem, celom sprzedażowym, prawda? Tak samo nie chciałbym mówić o TikToku jako o medium autentycznym, chociaż rzeczywiście, jeżeli spojrzeliby Państwo też na taką oficjalną komunikację TikToka, jeżeli są osoby, które zajmują się marketingiem i szeroko pojętym biznesem, to na pewno znają TikTok for Business i badania, które rzeczywiście TikTok for Business regularnie prowadzi. TikTok bardzo lubi rzeczywiście komunikować się przez kreatywność, twórczość, odkrywanie, autentyzm i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo rzeczywiście pod tym względem TikTok prowokuje, dlatego że tak jak już w pewnym momencie powiedziałem, TikTok ma bardzo łatwy próg wejścia, w tym sensie, że jest takim narzędziem, które bardzo łatwo jest uruchomić. Jeżeli ściągną Państwo TikToka, to zobaczą, jeżeli Państwo go nie mają, rzeczywiście sposób kręcenia TikToków jest prosty. Rzeczywiście, jeżeli spojrzeliby Państwo na różnego rodzaju rekomendacje też dotyczące treści reklamowych, to bardzo często jest powtarzane, żeby nie kręcić reklam, prawda, kręcić TikToki, które mają pełnić funkcję reklamy, że ten autentyzm i tak dalej, bo rzeczywiście to, co ważne w TikToku, to, żeby trochę posługiwać się takim mindsetem TikToka, taką energią TikToka i rozumieć to, w jaki sposób ten TikTok działa. Tak jak powiedziałem, ten TikTok wiele nam ułatwia, prawda? Bo kiedy widzimy wiele osób, które, nie wiem, realizują ten sam trend albo prawda, realizują... Ten rozumiany zresztą w różny sposób. Oczywiście to powoduje, że my też łatwiej w ten proces wchodzimy. To, że prawda, te TikToki dzieją się bardzo często w jakichś autentycznych wnętrzach i tak dalej, to wszystko mówiłoby o tym, że być może mamy do czynienia z medium, które jest autentyczne. Ale myślę, mówienie o TikToku w kategoriach medium autentycznego rzeczywiście usypia czujność, prawda? I świadomość tego, że jednak mamy do czynienia z ogromną korporacją, która być może chciałaby, żebyśmy myśleli prawda, o tym narzędziu jako właśnie takim totalnie twórczym, swobodnym i wolnym, choć tak naprawdę jesteśmy poddawani, prawda, no nieustającej algorytmizacji, jakby takiego nieustającego zdefiniowaniu też treści, które do nas, szanowni Państwo, docierają. Ale tak, jeżeli w ogóle przyjrzeliby się Państwo raportom, to my oglądamy TikToka, dlatego że on jest kreatywny, że on pozwala nam się zrelaksować, to, że on ma właśnie w sobie jakąś taką energię, która gdzieś z tą autentycznością nam się kojarzy.
Ja myślę jednak, że na tą autentyczność też wpływa fakt, że ta aplikacja wyrosła jednak na tym najmłodszym pokoleniu, a osobiście uważam już jako osoba bliska, bo ja jestem zilenialsem, więc i trochę cech z tego i trochę z tego, to jednak uważam, że zetki, jeśli będziemy, no tak generalizacja, no ale na czymś trzeba operować, to jednak oni bardziej cenią sobie pokazywanie się w nieidealnym kadrze, nieidealnym oświetleniu i nawet gdzieś spotkałam się kiedyś z określeniem, że to jest taki trochę trash content, że oni, nie wiem, biorą telefon i tak nagle siadają, zaczynają mówić, a to nie jest wystylizowane, ładnie tutaj nóżka, cześć kochani, dzisiaj chciałabym wam powiedzieć, tylko bardziej wydaje mi się jednak to naturalne przez to, jakie jest to pokolenie.
Chociaż oczywiście jest to absolutna generalizacja, prawda, w tym sensie, że pomimo tego, że ja pokoleniami się zajmuję, to ja rzeczywiście jestem bardzo daleki i uczę, co charakteryzuje pokolenia, prawda? Czy wskazuje, co pokazuje pokolenia. Jestem bardzo daleki wskazywania też takich bardzo konkretnych i bardzo wyraźnych różnic między generacjami, bo chociażby my jesteśmy tutaj najlepszym przykładem, prawda? To wspólne doświadczenie medialne powoduje, że tak naprawdę, prawda, jakiś wspólny dyskurs czy wspólne doświadczenie, które definiuje pokolenie, będzie typowe dla nas niezależnie, prawda, od wieku. Możemy mówić o jakimś takim fenomenie w ogóle up generation, tak to określę. Ale rzeczywiście no, zwykło się tak mówić, prawda, o Gen Z też w takiej perspektywie marketingowej, że rzeczywiście jest to pokolenie być może bardziej zaangażowane, jeżeli mówimy o zaangażowaniu w takie tematy, które bezpośrednio dotyczą, prawda, tych młodych osób i tak dalej, i tak dalej. Zresztą polecam tutaj Państwu takie cykliczne raporty, które robi Global Web Index i one dotyczą zresztą różnych aspektów rozrywki, social mediów, tej generacji jako takiej. I rzeczywiście to, co mnie w tym ostatnim raporcie dotyczącym generacji Z zafascynowało, to, że na przykład jeżeli pytam ludzi, a co te młode osoby najchętniej lubią oglądać albo jakie treści subskrybują, to prawda, my zawsze mówimy, ci influencerzy, a coś dziwnego i tak dalej, po czym okazuje się rzeczywiście jakieś tematy związane z byciem w wspólnocie, więc rzeczywiście mamy mnóstwo stereotypów na ten temat. I rzeczywiście, no jeżeli miałbym wymienić jakieś trendy, które są charakterystyczne, czy które są przypisywane dla Gen Z, to rzeczywiście zgadzam się z tobą zupełnie, prawda, że to są dziwne konty, że to jest brak filtrów, chociaż nie jest to oczywiście, że tak to ujmę, stałe i typowe, ale rzeczywiście filtry, szanowni państwo, stają się takim obiektem, a zwłaszcza te filtry poprawiające urodę, prawda, stają się rzeczywiście taką kwestią dosyć podejrzaną też w kontekście używania na TikToku. Ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę, i nie jest to w żadnym razie żadna odkrywcza rzecz, prawda, komunikowanie się w social mediach przez pryzmat dystansu, przez pryzmat niezwracania uwagi, jest w dalszym ciągu komunikowaniem pewnego wizerunku, prawda? Jest w dalszym ciągu budowaniem pewnej persony, przez którą chcemy być postrzegani. Więc nawet na tym poziomie nie mówiłbym o autentyczności, dlatego że być może ta autentyczność jest wykreowana. Ona może być, prawda, naturalna i wynikająca z potrzeby, ale jednak to jest ten sposób, w jaki chcemy się pokazać. I rzeczywiście chyba byłbym daleki od używania tego rodzaju słów, dlatego że one zawsze są zainfekowane, prawda, pewnymi treściami, pewnymi sensami, które możemy mylnie odczytać.
I znowu pytanie, na jaką część TikToka trafimy, jak nas algorytm popcha. Czas ucieka, także ja szybciutko zadam tutaj pytanie, które się pojawiło na czacie, a potem jeszcze wrócimy do tego, jak TikTok wpływa na inne dziedziny życia. Pytanie od Szymona. W jak dużym stopniu istnienie algorytmu TikToka wpływa na badania naukowe? Czy da się w ogóle prowadzić metodycznie poprawne i powtarzalne badania w aplikacji, która podsuwa coś nowego po każdym odświeżeniu?
Jeżeli mówimy o własnej aplikacji, rzeczywiście jest to problematyczne, prawda, też w takim kontekście, który ja bardzo często uwypuklam, i znowu jest to, szanowni państwo, banał, czyli pamiętajmy, że ten TikTok, który my oglądamy, nie jest TikTokiem in general, prawda? To jest bardzo duży błąd, który marki, które osoby wpadają, uznają, że te treści, które są pokazywane, są takimi treściami in general. Ale rzeczywiście nie widzę przeszkód, prawda? Jakkolwiek dziwnie to zabrzmiało, nie widzę przeszkód, to w ogóle nie było empatyczne, tak mi się wydaje. Nie widzę przeszkód, żeby badać TikToka właśnie w takim kontekście, prawda? Czyli w kontekście trendów, w kontekście tego, w jaki sposób korzystamy, w kontekście tego, co jest popularne i tak dalej, i tak dalej. Zresztą takie duże raporty też w Polsce i też z ramienia Uniwersytetu SWPS powstają. Ja od razu tutaj zaznaczę, w nich nie uczestniczyłem, ale jeżeli chcieliby państwo poczytać na temat praktyk konsumowania TikToka przez użytkowników i użytkowniczki, to Get Hero razem z Uniwersytetem SWPS, cykliczny raport dotyczący polskich użytkowników i użytkowniczek TikToka wypuszcza, gdzie rzeczywiście oprócz takich stylów i sposobów używania, ja tutaj być może państwu zdradzę, że to, co mnie szalenie bawi, to, że nie wiem, czy państwo wiedzą, ten mit dotyczący tego, że młodzi ludzie wchodzą, tak jest oczywiście, nie? Ale mamy w głowie, nie? Że kładziemy się do łóżka z TikTokiem, 7 godzin, koniec, prawda, ranek nastał, i rzeczywiście, szanowni państwo, przypisujemy to częściej młodszej grupie. Badania mówią, że to dorośli częściej oglądają TikToka tuż przed zaśnięciem, co rzeczywiście można też tłumaczyć rytmem dnia, wtedy jest czas, prawda, na to, żeby się w jakiś sposób odstresować. Ale rzeczywiście mogą państwo zajrzeć do tych raportów i po pierwsze zobaczyć jakieś takie przywiązanie do aplikacji i to, w jaki sposób mówi się o tej aplikacji, ale też można zobaczyć, prawda, jakie treści czy jakie tematy są najbardziej popularne, a że TikTok jest ultra angażującą, szanowni państwo, aplikacją, niech mówi, że przeciętny użytkownik, to są badania amerykańskie, spędza na TikToku 26 godzin miesięcznie.
Tylko?
No, ja też bym tak powiedział, ale to jest rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo angażująca aplikacja, i znowu możemy o tym mówić bardzo, bardzo negatywnie. Zresztą TikTok wprowadza rozwiązania w kontekście higieny cyfrowej i dobrostanu.
No, ja kiedyś się nadziałam na te rozwiązania, kiedy był ten limit, że kiedy przekroczysz, to musisz wpisać kod, żeby, i zapomniałam tego kodu i musiałam usunąć aplikację, i na nowo pobrać, co było bardzo stresujące. Czy uda mi się jeszcze zalogować, bo nie byłam pewna, czy pamiętam hasło. Także tak wiele problemów współczesny człowiek na co dzień może mieć. Ale teraz chciałabym powiedzieć o przykładach tego, jak TikTok faktycznie w nieoczywisty sposób wpływa na nasze życie, na różne dziedziny życia i na branżę. I wspomnę o takich trzech przykładach, które na mnie zrobiły ogromne wrażenie. Pierwsza sytuacja to też ciekawe jest to, jak trendem może stać się potrawa. I wydaje mi się, że poza na przykład Chocolate Bombs, które też ze 2 lata temu pojawiły się na TikToku, to chyba najgłośniejszym przykładem jest pieczona feta. I niesamowite było dla mnie to, że ze względu na tak dużą popularność, w pewnym momencie w sklepach, wydaje mi się, że to było na Islandii, i że się wyprzedała feta i taka była jej popularność. Co więcej, dzisiaj, jak poszłam do popularnego dyskontu, znalazłam produkt o nazwie feta do pieczenia i pomyślałam, ciekawe, jak na to wpadliście. I na pewno inspiracją był TikTok. Więc to była pierwsza sytuacja, kiedy odczułam wpływ TikToka. Druga historia, która zrobiła na mnie też duże wrażenie, to usłyszana historia w podcaście kryminalnym. Więc TikTok, podcast kryminalny, wydaje mi się nieoczywiste połączenie. A mowa jest o 16-letniej dziewczynie ze Stanów Zjednoczonych, z Asheville, która została porwana i została uratowana tylko dzięki, może aż dzięki temu, że nadawała kod treści, powiedzmy, pomóż mi, który zobaczyła na TikToku, który w pewnym momencie trendował jako taki gest, który mogą ofiary przemocy domowej używać, żeby zakomunikować, że właśnie potrzebują pomocy. I ten gest rozpoznał kierowca, który mijał samochód, w którym jechała ta dziewczyna będąca porwaną. I to był drugi taki przykład, gdy uświadomiłam sobie, jak TikTok może realnie wpłynąć na życie. No i trzeci, już tak bardziej branżowo, to jak TikTok zmienia rynek muzyczny. I nawet ostatnio na YouTubie znalazłam bardzo ciekawy dokument o tym, jak artyści nowi się pojawiają dzięki TikTokowi, jak mogą się wybić i co dalej. I że to w ogóle zmienia temat relacji z wytwórnią, bo nagle wytwórnia nie jest ci potrzebna, bo ty już masz zaplecze i jedyne, co zyskałbyś w cudzysłowie dzięki wytwórni, to mniejsze zarobki, bo wytwórnia o wiele więcej by ci ich zabierała. I to są takie trzy proste z brzegu, powiedzmy, przykłady, jak TikTok wpływa na nasze życie. I jestem ciekawa, jakie są właśnie twoje obserwacje, gdzie jeszcze zauważasz to, że TikTok, aplikacja dalej przez niektórych uważana, jak rozmawialiśmy, za aplikację do tańczenia dla dzieciaków, tak zmienia świat.
Wiesz, ja takich przykładów też mógłbym parę podać. A propos takiego kontentu reklamowego, ta feta pasta rzeczywiście jest przykładem, który ja też często podaję, ale drugim przykładem był salmon rice. Nie wiem, czy pamiętasz ten przepis.
Tak, nie próbowałam, bo to mnie odstraszało.
To rzeczywiście też jest to Emily Mariko, ile mnie pamięć nie myli. Był to przepis, który też oczywiście się rozlał. Z takich innych moich przykładów, które bardzo lubię, jest przykład w ogóle reklamy, która została wymyślona na TikToku i była to reklama zrobiona przez firmę Little Moons, która sprzedawała takie lody mochi, mam nadzieję, że dobrze wymawiam. I cała ta reklama polegała na tym, że szło się do Tesco, brało te lody, czekało 5 minut i się je jadło. I rzeczywiście ta reklama wygenerowała niesamowitą ruch wokół tej firmy, tych lodów. Rzeczywiście ludzie zaczęli chodzić i robić to samo. No i rzeczywiście pewnie znowu moglibyśmy powiedzieć, Boże, jacy ci ludzie głupi, po co oni to robią, prawda? I rzeczywiście moglibyśmy włączyć jakąś negatywną narrację wokół tego tematu. Ale tak naprawdę no, tych przykładów moglibyśmy podać wiele, prawda? Moglibyśmy wejść na rejestr polityczny i, prawda, powiedzieć, nie wiem, o prezydencie Trumpie, prawda, i zabukowanych miejscach, prawda, na jednym z jego wieców, które zostały rzeczywiście w takim buncie przez użytkowników TikToka zabukowane, prawda? To był ten moment, kiedy rzeczywiście była narracja dotycząca zablokowania TikToka w Stanach Zjednoczonych. Czy rzeczywiście taki chyba najbardziej, szanowni państwo, problematyczny przykład, bo on rzeczywiście pokazuje ogromną siłę TikToka, ale też związane z pewną energią TikToka i taką radykalnością, prawda? Niekiedy stanowi, no, prawda? Mówimy o narzędziu, które też w pewnej swojej części jest memiczne. Chociaż, szanowni państwo, totalnie nie chciałbym, żebyśmy o tym TikToku, pomimo tego, że ja cały czas mówię o jego memiczności, myśleli właśnie w takiej rozrywkowej formie. Jednym z moich ulubionych kanałów, to jest taki mały off-topic, Ja w ogóle bardzo, bardzo lubię obserwować kanały edutokowe, czyli edutok jako hashtag, zresztą to jest kopalnia wiedzy. Jeżeli Państwo będą, zresztą można sobie wpisać w Google, nie trzeba mieć TikToka, żeby ten kanał obejrzeć. Zobaczcie sobie kanał Institute of Human Anatomy. Nie oglądają go tylko osoby, które mają problem z anatomią człowieka, dlatego że to jest kanał, na którym pokazywane są preparaty z ludzkich ciał i jakby wchodzimy w głąb ciała, patrzymy na różnego rodzaju narządy i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie taki kanał jak Institute of Human Anatomy pokazuje, że TikTok ma rzeczywiście też drugą, inną twarz. Bardzo profesjonalną, bardzo skoncentrowaną na kontencie. Uważam, że rzeczywiście pod tym względem, no nie wiem, można być Institute of Human Anatomy, a może można być też taki mój drugi ulubiony przykład Duolingo. Nie wiem, czy widziałaś, czy Państwo wiedzą, co Duolingo robi na TikToku i dlaczego Dua Lipa jest dla nich tak ważna, prawda, jako też osoba. Ale szanowni Państwo, słuchajcie, ten najbardziej kontrowersyjny przykład z ostatnich tygodni to jest Johnny Depp i Amber Heard. Oczywiście to też jest kwestia mojego TikToka i tego, co mnie było podsumowane, ale rzeczywiście, jeżeli spojrzeliby Państwo na takie najbardziej popularne trendy maja, znowu najbardziej popularny trend maja, to proces pomiędzy Johnnym Deppem i Amber Heard był na wysokich miejscach tych najbardziej popularnych trendów. I szanowni Państwo, to cyrkulowanie treści, pojawianie się treści na TikToku, bardzo jednoznacznych w stanowiskach, prawda? Ja byłem akurat po tej stronie TikToka, zresztą tak jak większość Gen Z, tak to określę, czyli po stronie Johnnego Deppa, prawda? Johnny Depp był tym pozytywnym bohaterem. To medium, prawda, pokazując te treści, bardzo silnie wpłynęło, prawda, też na sposób postrzegania tego konfliktu czy tej sprawy. Zresztą są ogromne badania i ogromne działania samego TikToka w kontekście dezinformacji na TikToku, bo to rzeczywiście jest ogromny, ogromny, ogromny problem. No też, prawda, w kontekście algorytmizacji tego, jakie treści do nas docierają, więc na przykład jest mnóstwo bardzo ciekawych kanałów, które w ogóle demistyfikują treści na TikToku. Różnego rodzaju, od takich treści stricte politycznych, po jakieś parapsychologiczne kwestie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, czy po jakieś w ogóle legendy miejskie, które się pojawiają. Ale tak, rzeczywiście ten TikTok ma w tym kontekście ogromną siłę, choć z drugiej strony nie chciałbym też, szanowni Państwo, mówić, że to jest specyfika samego TikToka. Mówiłaś o muzyce, prawda? MySpace działał w bardzo podobny sposób. Ale takich przykładów, przechodząc, prawda, do tej sfery rynku muzycznego, jest moc. Z takich ostatnich przykładów, żeby nie było, szanowni Państwo, że podajemy tylko jakieś zachodnie, prawda, działania z taką najbardziej znanym przykładem, czyli piosenką Gale, A, B, C, D, E, F, U, która w ogóle powstała dzięki TikTokowi, dzięki komentarzowi, który na TikToku się pojawił, to szanowni Państwo, proszę sobie wygooglać i sprawdzić na przykład w Polsce Julię Pośnik, młodą dziewczynę z liceum imienia Żmichowskiego, o ile mnie pamięć nie myli, która dzięki TikTokowi rzeczywiście wypromowała cały swój content muzyczny i ostatnio rzeczywiście taką osobą, która znowu została znaleziona przez wytwórnię, przez Universal, która zasłynęła taką piosenką na TikToku "Witajcie w moim kraju, możesz być kim chcesz". Taka ironia na temat Polski. Rzeczywiście nazywa się Neznalek przez 2 Z i ostatnio dzięki, prawda, tej swojej działalności na TikToku wydała 2 piosenki i jakby przymierza się do wydania swojej debiutanckiej płyty. Zresztą bardzo ciekawe piosenki pod tym względem, że pierwsza z nich nosi tytuł "Beach Please", co rzeczywiście też nawiązuje, prawda, do pewnego kodu TikTokowego. Druga to jest "Hey Boomer", mówiąca o takim konflikcie pokoleniowym, ale tych przykładów cyrkulowania treści też w kontekście muzyki mógłbym podać całkiem sporo, prawda? Oczywiście to nie wynika, szanowni Państwo, tylko z powodu samego TikToka, ale ostatni fenomen Kate Bush, prawda, związany ze Stranger Things, która dzięki TikTokowi, prawda, też stała się bardzo popularna. Harry Styles, Lizzo i tych przykładów moglibyśmy wymienić moc, moc, moc.
Właśnie jak opowiadałeś, uświadomiłam sobie, że jednak jesteśmy na trochę innej stronie TikToka, po innej stronie TikToka, bo nie słyszałam o dziewczynach, które wcześniej wymieniłeś, ale super, że one też na TikToku skorzystały i kariera muzyczna właśnie u nich się rozpoczyna. To jest wspaniałe, że no, są możliwości i warto z nich korzystać. I też jeszcze odnośnie do edutoka, chciałam powiedzieć, że uważam, że to jest niesamowita umiejętność na TikToku przekazywać wiedzę, a też sama kojarzę kilka kont, przepraszam jeśli przekręcę, ale wydaje mi się, że Adam Mirek jest też taki chłopak.
Albo, Jezu, albo Mirek Adam, ale tak. Tak. Doktor z TikToka to jest ten drugi polski znany
tak,
TikToker.
I to jest niesamowita umiejętność przekazywać wiedzę w tak skondensowanej formie, bo YouTube już nam pokazał, że można w atrakcyjny, ciekawy sposób uczyć. I YouTube jest pełny wartościowych treści, ale teraz przekazanie jeszcze ich w takiej pigułce to dla mnie jest absolutny majstersztyk.
To ja rzeczywiście jeszcze polecę. Znaczy po pierwsze przypomniałem sobie jeszcze o bardzo ciekawym, bo mówimy prawda o tym TikToku zachodnim, który być może, prawda, zobacz, to jest bardzo ciekawe. Ten zachodni TikTok mamy wspólny kod, nie? Kiedy mówimy o TikToku polskim następuje prawda jakiś rozjazd.
Tak, bo ja też nie ukrywam, że mam mało polskiego TikToka.
Ja mam rzeczywiście sporo też w kontekście tego, czym się zajmuję, ale nie wiem, czy ja mogę o tym powiedzieć.
Zobaczymy.
Arnold z lodoherbatą. Mówi ci coś? Arnold z lodoherbatą, czy nie?
To chodzi o ten napój, co tam był. Coś wiem, że było, ale nie wyświetlało mi się to.
Nawiązując, prawda, do feta pasta, prawda, czy do tych produktów, które autentycznie powstały, w Żabkach można było kupić rzeczywiście połączenie piwa Harnaś, prawda, został wygenerowany produkt. Oczywiście za późno, nie w tym momencie i rzeczywiście minęło od tego trendu milion lat, ale taka siła sprzedażowa TikToka jest ogromna i szanowni państwo, mówimy o muzyce, ale moda. Zobaczcie sobie, prawda, kiedyś istniał taki stereotyp, że nie wiem, marki luksusowe na TikToku, a gdzie, prawda, przecież tam są młodzi ludzie, co oczywiście było stereotypem, bo jak wiemy, to nie wiek determinuje, prawda, kto korzysta z marek luksusowych, ale wejdźcie sobie na TikToka Bentleya, Diora, Gucci, rzeczywiście, szanowni państwo, to są bardzo profesjonalne prowadzone TikToki, Zara ma TikToka, prawda, jesteśmy na innej półce, rzeczywiście to jest też taki ogromny potencjał sprzedażowy, ale szanowni państwo, skoro jesteśmy na tej sferze edutoka, to ja dokonam takiego szybkiego polecenia, mówiłem o Institute of Human Anatomy, który dla mnie na wielu moich szkoleniach ja wyciągam jako przykład takiej totalnej zmiany TikToka w kontekście tego, że mówienie o nim no właśnie jako takim, prawda, bardzo memicznym, chociaż to, co wyróżnia memy, też w tych komunikatach jest istotne, prawda, czyli te treści mają być angażujące, zaciekawiające, prawda, przyciągające uwagę i tak dalej, ale z takich zabawniejszych kanałów, szanowni państwo, polecam państwu Official TikTok Science, który jest też problematyczne, dlatego że jest to pseudokanał naukowy, na którym na przykład prezentowane są nieistniejące gatunki zwierząt, które są opisywane, jakby, szanowni państwo, istniały. Polecam państwu kanał niesamowity, szanowni państwo, bo to jest kanał prowadzony, znalazłem, bo mam tutaj notatkę też z takimi moimi ulubionymi, szanowni państwo, kanałami. Lili Ebert, szanowni państwo, to jest TikTok prowadzony przez świadkinię Holokaustu, starszą kobietę, która razem ze swoim jakby wnukiem daje na TikToku świadectwo dotyczące Holokaustu, ale tych rzeczywiście fascynujących kanałów, które, bo nie wiem, możemy też, prawda, iść dalej według toka i mówić o na przykład instytucjach kultury na TikToku, prawda?
To mogliby... Ale obawiam się, że niestety
nie mamy czasu. To jeszcze dwie rzeczy, tylko Muzeum Prado i Uffizi Galleries, niech państwo sobie zobaczą, jak działają, bo to dla mnie to są dobre przykłady.
Ja jeszcze zadam jedno ostatnie pytanie, które tutaj do ciebie się pojawiło i zaraz będziemy kończyć, więc proszę też o szybką odpowiedź, chociaż ja się troszeczkę jej spodziewam, a mianowicie, czy główny odbiorca TikToka jest jeszcze na Facebooku?
Co znaczy główny, co znaczy na Facebooku i co znaczy jest, szanowni państwo? Zaryzykuję, że jest. Dlatego, że oczywiście wiem, czego to pytanie dotyczy, prawda? Czyli dotyczy też takiej zmienności mediów i tego, z czego my korzystamy, prawda? I mówi się rzeczywiście, i to jest prawda, prawda? Czyli budowanie jakiegoś wspólnego kodu generacyjnego na treściach, które są na Facebooku, uznawanie ich za wspólne, jest rzeczywiście dosyć problematyczne. Ale szanowni państwo, różnego rodzaju badania dotyczące w ogóle udziału też TikToka, Może ja powiem tak, bo mówimy o tym TikToku, jakby on był dominującym medium, czyli takim najczęściej używanym medium w tej grupie, która nas najbardziej interesuje, czyli powiedzmy, no nie wiem, tam 16, to nie jest prawda. Najbardziej popularnym medium w kontekście no nie wiem, z różnego rodzaju badaniach, no nie będę, prawda, też mówił w jakich perspektywach, jest YouTube, WhatsApp, jest to Instagram, prawda, i tak dalej, więc ten TikTok nigdy nie jest na pierwszym miejscu, choć rzeczywiście on jest bardzo ważny i on pobija różnego rodzaju rekordy. Więc pamiętajcie, że ten TikTok też funkcjonuje w takiej szerokiej sieci różnego rodzaju mediów. A po drugie, szanowni państwo, proszę też pamiętać o tym, że na przykład produktem Facebooka, a właściwie Meta, jest Messenger, prawda, który gdzieś jest w badaniach też na przykład łącznie, prawda, badany razem z Facebookiem i tak dalej, i tak dalej. Więc moja odpowiedź będzie taka, czy mają osoby mające konta na TikToku, konto na Facebooku? Mogą mieć, dlatego że Facebook jest też, prawda, też taką stroną, która zaczęła pełnić też inne funkcje, prawda, niż te, które początkowo były przypisywane. Po drugie, TikTok się starzeje. Na TikToku też są hashtag starsi ludzie, prawda, co to znaczy starszy człowiek na TikToku, mówią też trendy, prawda, na TikToku. Starszy człowiek na TikToku to ten, który urodził się w drugiej połowie lat 90., szanowni państwo. No ja się nie mieszczę, prawda, ja już jestem starcem na TikToku. Więc rzeczywiście daleki byłbym o odbudowania takich kategoryzacji, ale czy TikTok wpłynął na to, jak funkcjonuje Facebook, które również, prawda, ma Reelsy, jak funkcjonuje Instagram, czy jak funkcjonuje YouTube i czy będzie dalej wpływał? Tak, w ogromnym stopniu.
To jako klamerkę do naszej rozmowy, bo na TikToku szybko czas ucieka i nam też bardzo szybko uciekł, to wydaje mi się, że to, co możemy dzisiaj powiedzieć w kontekście tytułu webinaru, czyli TikTok dla każdego, to że po prostu warto ściągnąć tę aplikację i nie zniechęcić się po 4 obejrzanych filmach, tylko pozwolić temu algorytmowi nas nieco poznać i spędzić kilka, nie chcę tutaj szaleć, ale może godzin i zobaczycie wówczas, o czym tak naprawdę rozmawiamy, jeśli dotychczas na TikToku nie byliście, a jeśli jesteście, to myślę, że po prostu jeszcze wiele ekscytujących wydarzeń i tematów, które będziemy mogli w przyszłości poruszyć przed nami.
Choć ja chyba też nie byłbym taki radykalny, bo rzeczywiście też rozumiem osoby, które niekoniecznie chcą, prawda, ściągnąć aplikację, bo ale można, i jeszcze raz to podkreślę, obejrzeć TikToka, wpisując adres tiktok.com. Można sobie tam wpisać nazwiska twórców, można zobaczyć, jakie filmy się pojawiają, bo rzeczywiście to, co dla mnie jest ważne, to, żeby spróbować przynajmniej zrozumieć pewien mindset TikToka i to, w jaki sposób on funkcjonuje, bo rzeczywiście będzie to game changer 100%.
Z drugiej strony, jeśli wejdziemy od tak z przeglądarki na stronę, to znowu ten algorytm trochę nas nie pozna, więc treści, które zostaną nam przysyłane, mogą być absolutnie nietrafione, więc ja jednak myślę, że jeśli chce się to lepiej zrozumieć, no to trzeba ten krok zrobić trochę większy, ale decyzja należy do państwa, natomiast skoro z nami byliście, to myślę, że chcecie jednak trochę tego TikToka lepiej poznać. Także serdecznie dziękuję za pytania, które się dzisiaj pojawiły i za obecność, no i wielkie podziękowanie dla doktora Karola Jachymka. Mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze nie raz przy równie ciekawych rozmowach, a Was zapraszam do odsłuchania wcześniejszych i następnych webinarów oraz podcastów, bo jeśli nie możecie uczestniczyć na żywo, to zawsze możecie odpalić sobie naszą rozmowę później, na przykład na spacerze. Także serdecznie dziękuję. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska i było mi bardzo miło dzisiaj poprowadzić tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.